Dzień dobry Państwu, a gościem Radia Zachód jest dziś Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i działacz partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Bardzo wiele tutaj tematów na tej piosence się urodziło, ciekawych, ale ja zacznę od czegoś takiego. Wczoraj tłusty czwartek, 100 milionów pączków według statystyków zjedli Polacy. Ile z tego zjadł Stanisław Iwan?
Trzy.
Trzy. No nie wiem, to nawet nie daje jakiegoś promila. Ja troszkę więcej. Tłusty czwartek i nasuwa się takie pytanie. Czy województwo lubuskie czeka w związku z odkrytymi złożami miedzi, które szacowane są na 60 miliardów dolarów, miedzi, srebra, złota, czy województwo lubuskie czeka tłusta dekada albo tłuste ćwierćwiecze?
O, myślę, że jakieś szanse są, ale powiedzmy sobie, że to jest według mnie dopiero jakieś światełko w tunelu dotyczące tej zamożności, która by nas tutaj mogła spotkać. Te zasoby zostały potwierdzone. Niektórzy mówią, że odkryte, o tym, że ta miedź tutaj jest. Może nie bardzo do końca było wiadomo, w jakich ilościach ona jest. Natomiast te prace, które zostały wykonane przez Miedzi Koper, one udokumentowały te złoża i dlatego właśnie do zasobu geologicznego już te konkretne dane firma przekazała. No jest to dobry początek. Teraz firma mogłaby się ubiegać o koncesję. Tutaj słyszałem właśnie pana profesora Specika, który mówił, że będą jeszcze dowiercać. Trzeba powiedzieć, że oni tu już włożyli dobrze ponad 300 milionów złotych w te wiercenia, między innymi Exalo nasze tutaj też na tym trochę pieniędzy, myślę, zarobiło. Jest to perspektywa. Natomiast te uwarunkowania, bym powiedział, ta otoczka nawet i polityczna, ale nawet i gospodarcza, to wszystko razem powoduje, że sytuacja jest niepewna. Powiedzmy sobie, że ja nie pamiętam ile czasu to trwa, ale to już ponad 10 lat prawdopodobnie jest. Tak mi się, jeszcze jak byłem senatorem, to tymi sprawami też się zajmowałem. No wówczas ta nastąpiła blokada, zablokował to osobiście Donald Tusk na skutek tego, że tam były posądzenia, pomówienia, że tam jakiś rosyjski kapitał no za i tym stoi. Okazało się, że nieprawda i tak dalej. Na pewno myślę, że ta inwestycja nie jest w smak KGHM-owi i to wszyscy wiemy.
To znaczy ekonomicznie, biznesowo to jest dość oczywiste, że KGHM-owi nie zależy na powstaniu w tak bliskim sąsiedztwie kopalni, która być może odbierze część pracowników tej kopalni, być może odbierze część specjalistów, ale wydaje się, że ta kopalnia jest racją stanu województwa lubuskiego. Jak, zakładając dwa możliwe scenariusze, że kopalnia w najbliższej dekadzie powstanie albo nie powstanie, jak w zależności od tego może wyglądać przyszłość naszego województwa?
No jeżeli nie powstanie, no to będziemy się rozwijać w takim tempie jak obecnie. No widzimy, że w wielu obszarach ten postęp u nas jest, ale ten postęp jest, powiedzmy sobie, mniejszy niż w tych przodujących województwach, więc będziemy tam gdzieś tym województwem jednym z tych najsłabszych. Natomiast powstanie tej kopalni, to po pierwsze to jest bieżący zastrzyk w ciągu tej dekady rzędu, jak oni przewidują, co najmniej 15 miliardów złotych bezpośrednio. To jest stworzenie tamtych iluś tysięcy, oni mówią o 8 tysiącach dobrze płatnych miejsc pracy. W otoczeniu gospodarczym powstanie jeszcze 2 lub 3 razy więcej tych miejsc pracy. PKB i województwa szczególnie wzrośnie, natomiast też będzie to się przekładało na PKB Polski, bo jeżeli sam podatek miedziowy to ma być ponad miliard złotych rocznie, to już jest 0,3%, a jeżeli jeszcze to wszystko razem dodamy, to rzeczywiście może to mieć bardzo duże znaczenie i może to popchnąć nas cywilizacyjnie, nie mówiąc o tym, że to się jeszcze przełoży na przykład na działania naukowe, bo uniwersytet będzie miał oparcie wtedy i tak dalej.
Czy śledzi pan pracę nad strategią rozwoju województwa lubuskiego do roku 2030? Bo ten dokument jest już w zasadzie po konsultacjach społecznych zgłoszono do niego 700 uwag. O ile dobrze rozumiem słowo strategia i dokument strategia, to coś powinno być takim strategicznym, wiodącym motywem rozwoju. Czy widzi pan coś takiego w tej chwili z procedowanych rzeczy dla województwa lubuskiego?
No, mówi się o tych nowoczesnych technologiach, o zielonym, a nowoczesnym województwie, natomiast nie ma niczego takiego w moim zdaniu, w mojej opinii, co byłoby takim jednoznacznym elementem rozwoju właśnie tego województwa. Ja dlatego tak swego czasu walczyłem o budowę tego kompleksu energetycznego Gubin Brody, który się już w tej chwili prawdopodobnie nie spełni, bo to dawało również takiego kopa. W tamtym czasie nie było jeszcze pomysłu na miedź, nie było ale tego potencjalnego inwestora.
Dziwię się, że przywołuje pan ten projekt akurat, bo jego losy nie napawają optymizmem raczej, jeśli chodzi o to, jak wykorzystujemy zasoby naturalne.
No ale to myślę, że to...
To samo dotyczy gazu łupkowego. Czy ktoś jeszcze pamięta o gazie łupkowym? Ja pamiętam jeszcze te mapki. Polska, Eldorado gazowym. W zasadzie nie wiadomo, co się z tym stało.
No to jest zupełnie, to jest tak, to jest też inny temat, natomiast tutaj temat był do zrealizowania, gdyby nie ta bezemisyjna polityka Unii Europejskiej, gdyby nie te zmiany klimatu, to ten zasób nasz w zakresie tego węgla brunatnego jest na mniej więcej 200 lat, my go mamy. Także to jest coś, co być może kiedyś się przyda, jeżeli będą nowe technologie, takie, które nie będą tyle emitować do atmosfery, bo trzeba powiedzieć, że węgiel brunatny najwięcej emituje. No ale dajmy spokój węglowi brunatnemu, wróćmy do miedzi. Jeżeli to by się udało, to rzeczywiście ma szansę nasze województwo bardzo mocno pchnąć do przodu w wielu dziedzinach, jak już mówiłem, od nauki, począwszy poprzez przemysł, gospodarkę, poprzez dobrobyt, poprzez chęć do życia, to, że ludzie młodzi by stąd nie uciekali, to wszystko razem powoduje, że myślę, że ten temat jest tematem, no... niezwykle ważnym, że to jest jakaś racja stanu.
Jest to ważna karta, choć oczywiście do dyskusji, czy warto wszystko na jedną kartę stawiać. Tym bardziej, że mamy w Polsce od września 2018 roku polskie strefy inwestycji, które przyniosły w skali całego kraju 21 miliardów inwestycji, prawie 7 tysięcy miejsc pracy. Niektórzy mówią, że to słaby wynik, jak na szumne zapowiedzi. Minister Emilewicz zapowiada jednak zmiany w funkcjonowaniu polskich stref inwestycji w najbliższym czasie. Proszę powiedzieć, na czym mają polegać te zmiany.
Ja może się najpierw odniosę do tego, czy to jest kiepski wynik. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że ta nowa ustawa odeszła od takiego myślenia, że każdy inwestor dobry, co jakiekolwiek pieniądze przyniesie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj bariery wejścia do polskiej strefy inwestycji są bardzo wysokie. Na przykład w takim mieście jak Zielona Góra, Gorzów.
2 miliony złotych musi zainwestować mikrofirma.
Mikrofirma, a duża firma musi zainwestować co najmniej 100 milionów złotych. To jest specjalnie stworzona bariera, może za wysoka. Czasami sobie myślę, że ona jest za wysoka tutaj, przynajmniej na naszym terenie. Po to, żeby stworzyć coś wartościowego, żeby stworzyć wartościowe miejsca pracy, żeby to były jakieś wartościowe technologie, coś, co wymaga nałożenia pieniędzy, bo najprościej to jest zrobić sobie wielką halę za parę milionów złotych takiego blaszaka i tam coś kazać ręcznie dłubać, prawda, jakieś takie montownie, jak to kiedyś było. Od tego odchodzimy. Dlatego jest ta bariera, dlatego w ogóle są, i jeszcze na dodatek są pewne parametry nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. W związku z powyższym nie można...
ma ulec rozluźnieniu, żeby teraz było bardziej proinwestorskie.
I teraz, jeżeli chodzi o przyszłość, no to tutaj taki jeden bardzo ważny, nawet przez nas zgłaszany wniosek, który widzę, że pani minister chce uwzględnić, to jest to, żeby w przypadku reinwestycja to jest, jeżeli istnieje już zakład i on się chce rozwijać, to w tym przypadku, żeby nie musiał spełniać tych pełnych kryteriów, tylko żeby to było 50%. Więc jeżeli funkcjonuje firma żeby powstać, musiała zainwestować te 100 milionów złotych, to tutaj może 50 milionów wystarczy na to, żeby ona zmieniła technologię, żeby ona zwiększyła zdolności swoje produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to nam się opłaci.
Panie prezesie, jeszcze krótko o kampanii wyborczej, bo jak sprawdziłem dzisiaj, 79 dni zostało do wyborów, 78 dni kampanii. Jakie będzie te najbliższe 70? 78 dni. Jaka będzie kampania w Polsce? Czy te apele o powściągnięcie emocji, o kulturę debaty publicznej zostaną wysłuchane?
No tak, jak na razie widać, to chyba nie bardzo, bo widać, że ten, że te zorganizowane grupy jeżdżą za prezydentem i tam wszędzie trąbią i przeszkadzają w tych wystąpieniach. Mam nadzieję, że mocodawcy, czy też ci, którzy tym wszystkim zarządzają, pójdą po rozum do głowy, żeby tak nie było. Kampania będzie na pewno intensywna, bo tej kampanii właściwie zależy przyszłość. Czy będziemy kontynuowali dobrą zmianę, czyli to, co się dzieje od 4 lat, właśnie 5. rok, czy też no, zawrócimy z tej drogi i pójdziemy w kierunku, który już ćwiczyliśmy przez poprzednie no, lata i jak się okazuje, nie było to najbardziej optymalne i efektywne zarządzanie państwem.
Póki co mamy jednak wciąż podziały na my, oni, ci, tamci, dobro i zło. Tak, gdyby świat rzeczywiście wyglądał tak, jak malują to politycy, wszystko byłoby bardzo proste, ale no tak niestety nie jest. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzeńsko-Słubiskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i działacz partii Porozumienie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.
Marek Poniedziałek, do usłyszenia.